między biegunami.
Na początku lutego mieliśmy Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania do pracy rowerem.
Tak, zimą.
Zimą. A bo są dwa dni dojeżdżania do pracy rowerem. A trzy, cztery mogą być nawet.
Ale zimą jest jednak dniem wyjątkowym, bo zazwyczaj na zimę rower chowamy głęboko do piwnicy, ewentualnie do jakiejś komórki. Ale zauważamy, że coraz więcej osób jednak także tą naszą zimową porą decyduje się na dwa kółka i jazdę po mieście, ale nie tylko.
Ja przyznam, że zimą, jak dochodzi do każdej z zim, to myślę, wtedy będę jeździł.
Ale nie masz zimówek.
Ale nie mam zimówek, ale zaraz nasz gość opowie o zimówkach na rowery także. Kuba Niziński.
Bartek Pisiak.
To jest program Między biegunami w Radiu Kraków i przedstawiamy już naszego gościa, Tomasz Walkiewicz, specjalista od rowerów zimą. Są zimówki do rowerów?
Dzień dobry, witam. Oczywiście, że są, z kolcami i takie posiadam.
Z kolcami, ale nie można jeździć po naszych ścieżkach rowerowych.
Ja nie jeżdżę po ścieżkach rowerów, tylko po polach.
No właśnie, Tomek, pytanie do ciebie, czy ty obchodziłeś ten Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania do pracy rowerem zimą, czy do pracy jednak wolisz na piechotkę,
albo
innymi środkami transportu, albo zaraz się okaże, że nam powiesz, że masz pracę zdalną i tak naprawdę rower stoi obok ciebie, ale nie dojeżdżasz. Jak to jest u ciebie?
U mnie jest tak, że faktycznie pracuję z domu, pracuję zdalnie, ale jak jeżdżę do biura, to tramwajem. Ja jakoś nie lubię roweru używać jako środka transportu publicznego, wolę tramwaj. Dla mnie rower to jest sport. To jest kolarstwo,
pasja,
kolarstwo trochę wyczynowe i uwielbiam zimą jeździć. Mnie najbardziej cieszy i raduje dźwięk przełamywanego śniegu przez oponę w mrozie. Po prostu kocham jeździć zimą, bardziej niż latem.
Ale wiesz, bo jak spoglądałem na zdjęcia twoje z tych zimowych wypraw, no to nie jest taka jazda ścieżkami rowerowymi w zimie, gdzie najważniejszą rzeczą jest dobre ubranie, bo tutaj jest sprzęt kluczowy, bo wyjeździcie po takim śniegu, no myślę, że ciężko byłoby się przedrzeć na piechotę po nim.
Na razie po takim śniegu jeszcze nie jeździłem po tak głębokim. Jeździłem gdzieś, gdzie koło zapadywało się do 1/4, 1/5.
Wystarczy.
I wtedy jedzie się szczerze 8-10 km na godzinę, przy czym naprawdę mocno pedałując, bo po prostu ten śnieg stwarza ogromny opór.
Tomek, ale wróćmy jeszcze do początków. Z czego wzięła się u ciebie pasja do jeżdżenia rowerem zimą? Bo to troszeczkę trzeba mieć też samozaparcia.
No bo naoglądał się Giro d'Italia wiosną, czy latem.
Albo Tour de France.
Tour de France latem, no i tam czasami, wiesz, no powiedzieli...
No ale śniegu tam nie ma, no ale panowie.
W lecie, no pomyślał, że w lecie to sobie można.
Dokładnie, nie. W skrócie historia jest taka. Pasją rowerową zaraził mnie mój tata w dzieciństwie, ale ona szybko przeszła przez to, że miałem wypadek i wybiłem sobie dwie jedynki z przodu i mam je sztuczne przez to. A 3 lata temu, gdy pandemia się zaczęła, wróciłem do tych rowerów, bo jak siedziałem w domu i był lockdown, stwierdziłem, że trzeba jakoś aktywnie spędzać czas. No to stwierdziłem, dobra, to kupię rower. No i znajomi też mieli rower, jeździli, zebraliśmy paczkę, potem stworzyliśmy klub rowerowy i tak się zaczęło. I tak jeździmy praktycznie co weekend, jak jest sezon, jeśli chodzi o wiosnę, lato, jesień. A skąd się wzięła u mnie zima? Ja od dawna kocham śnieg, mróz, zimę. W 2008 roku zacząłem jeździć na wyprawy ekstremalne, polarne. Wtedy jeszcze bardziej zakochałem się w tym śniegu. Ja po prostu lubię mróz i śnieg. Dla mnie to jest wtedy najpiękniejszy krajobraz, gdy góry czy lasy, pola są pokryte białym puchem. Jest to dla mnie romantyczny widok, przepiękny i...
Zamyśliłeś się.
No, rozmarzyłem, bo brakuje mi śniegu, bo tak patrzę przez okno tu na alejach. Gdzie jest ten śnieg? To bardziej jesień niż zima.
Ale wy znajdujecie jednak sobie takie miejscówki, gdzie tego śniegu nie brakuje pod kątem wyjazdów rowerowych. Zaraz cię o to podpytamy, gdzie macie ulubione takie właśnie miejsca do jazdy rowerem zimą. Ale ja jeszcze chcę wrócić, bo wspomniałeś o trudnym okresie pandemii, o czasie, kiedy byliśmy zamknięci i o tym, jaki pomysł wy znaleźliście z paczką znajomych na to, żeby sobie w jakiś sposób poradzić. Ale też te pasje właśnie do dwóch kółek od kopalni. Wspomniałeś o klubie sportowym. Co to za klub?
Reaktywacja i w ogóle... PGR-ów.
No właśnie, bo KSPGR,
tak,
rozwiniesz skrót?
Śmieszna nazwa, śmieszny skrót, kryje się pod tym coś głębszego, bo to jest klub sportowy, pozytywna grupa rowerowa, gdyż członkami są sami pozytywni ludzie, bo w sumie takimi ludźmi ja się otaczam, znajomymi, których uwielbiam i kocham z nimi jeździć na rowery. I głównie do założenia klubu sportowego zainspirowała nas, znaczy dziwnie powiedzieć, że zainspirowała nas pandemia, zmusiła nas pandemia, dlatego że pamiętacie, był taki okres, że nie można było spać w hotelach, ale można było jako sportowiec jechać na trening. To co zrobiliśmy? Założyliśmy klub sportowy, zarejestrowaliśmy go w urzędzie, mamy swój NIP, REGON i mogliśmy oficjalnie jako zawodowcy na trening jeżdżący w różne zakątki Polski spać legalnie w każdym jakimkolwiek hotelu. I zakładaliśmy ten klub w 17 osób. Obecnie klub liczy 55 członków, więc cały czas się rozrasta.
Ale zaczekaj, bo mówiłeś, że to grupka znajomych. No i rozumiem, że 17 osób jeździ rowerowo i to jest grupka znajomych, ale to już widzę, że poszerzacie.
55 to...
Znajomi znajomych już tutaj się
pojawiają. Tak, znajomi znajomych, albo po prostu znajomi, którzy nie za bardzo jeździli na rowerze, zaczęli jeździć na tym rowerze. Po prostu, no 3 lata temu ja sobie kupiłem rower, bo nie miałem. Kilka znajomych kupiło sobie rower. I zaczęliśmy tak jeździć po Polsce i nawet po Europie. Byliśmy w Hiszpanii, we Włoszech, w maju wybieramy się do Grecji na Półwysep Chalkidiki. Więc jest dużo z tych wyjazdów. A zimą, no tak 2-3 osoby jeżdżą ze mną, więc mniej trochę, więc wsiadajcie na rowery zimą, naprawdę jest fajnie, bo ja jednego nie rozumiem. Skoro ludzie jeżdżą na nartach zimą, tak? To czemu na rowerze nie jeżdżą? Bo tak naprawdę nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór.
No, dlatego o tym mówiłem, że jeszcze rozumiem, jak się jeździ zimą i się dojeżdża do pracy. No, po prostu trzeba się dobrze ubrać, tak? Bez wątpienia, odpowiednio, bo niektórzy mówią, a, że zimno i bez problemu można pewnie jeździć. Ale o tych wyprawach, które ty chcesz organizować, czy organizujesz, czy wyjeżdżasz na te zimowe wyjazdy rowerowe, to jest zupełnie inna bajka. Więc o tym za chwilę w programie Między Biegunami. Natomiast jeszcze chciałem cię podpytać o PGR. Mhm. No bo zaczęliście jeździć, dobrze, to było, chcieliście sobie wyjeżdżać w tym trudnym okresie. I później ten pomysł ewoluował.
Bardzo.
Gdzie jesteście teraz? Że jest 50 kilka osób i co jakiś czas organizujecie dla siebie wyprawy, czy też dla ludzi dookoła?
I to. Organizujemy dla nas, dla członków różnego typu wyjazdy, głównie weekendowe, sobota, niedziela, tak by nie brać urlopu. Bardzo lubimy wsiadać do pociągu z rowerem. Tu prośba do PKP, stwórzcie więcej wagonów rowerowych, bo naprawdę ludzie w Polsce są głodni jeżdżenia na rowerach. I na przykład, żeby się przemieścić z Krakowa nad morze, czy Mazury, czy Dolny Śląsk, potrzeba więcej składów z możliwością przewiezienia roweru. To, co Dolnośląskie Koleje zrobiły, mają specjalne wagony rowerowe. Robimy wyjazdy 5-7-dniowe po Polsce oraz po Europie. Z reguły zasada jest taka, że jak wśród członków nie zbierze się dana liczba osób, bo na przykład zawsze robimy limity na wyjazd, bo jeśli chodzi o ośrodki czy noclegi, logistyka. Wynajmujemy je całe, ale też logistyka, bo na przykład pociąg ma 10 miejsc tylko na rowery. Więc jak jest limit osób 10 i na przykład 8 członków z całego klubu chce jechać, 2 osoby brakują, to wtedy ogłaszam ten wyjazd na różnych grupach facebookowych i ludzie z zewnątrz się zgłaszają. I to jest bardzo fajne, bo ja na przykład osobiście uwielbiam poznawać nowe osoby, bo to zawsze inspirują te osoby i...
Często mają swoje doświadczenia i...
Dokładnie, wymiana doświadczeń. Dokładnie, można się nim dzielić i zawsze z kimś nowym porozmawiać, poznać.
Tomek Walkiewicz dzisiaj w programie Między Biegunami o jeździe rowerowej, o tej zimowej jeździe rowerowej będzie głównie, ale już wspomniałeś o swoim klubie sportowym PGR, czyli pozytywna grupa rowerowa, która się rozrasta. Można do was dołączyć?
Oczywiście, każdy. Witamy każdego, kto ma rower. Tylko jeden warunek. Jeździmy w kasku, bo bezpieczeństwo numer jeden.
Ale zaczekaj, to na Facebooku gdzieś was się odnajdzie?
Bardziej do mnie proszę napisać, bo mamy stronę na Facebooku, ale nie za bardzo ogarniamy promocję tej strony.
Brakuje wam czasu, bo cały czas pedałujecie.
Nie, brakuje nam czasu, bo cały czas jeździmy, to jest prawda.
Jak w programach Między Biegunami mówimy o turystyce rowerowej, a mówimy o tym dużo, to cały czas pojawiają się nowe ścieżki, nowe trasy rowerowe. Mam wrażenie, nie jestem rowerzystą takim, który używa tych tras jakoś intensywnie, więc ciężko mi jest z doświadczenia to opowiedzieć. Natomiast z tego, co mówią ludzie i turyści, to naprawdę robi się nieźle i w Małopolsce, i w innych regionach kraju.
To się robi nieźle przez duże N, nawet bardzo nieźle. Ja uważam, że w porównaniu do zachodu Europy, bo umówmy się, zawsze będziemy te 10-15 lat trochę wstecz od tego zachodu, no od początków po II wojnie światowej przez brak planu Marszala, a potem przez nasz komunizm, system, niedawno weszliśmy do tej Unii, rozwijamy się jako Polska i te ścieżki rowerowe bardzo się rozwijają i jeśli chodzi na przykład dla mnie osobiście, jazda po Krakowie na rowerze, to jest coś pięknego, naprawdę. Jak byliśmy w Barcelonie na rowerze, tam też jest mnóstwo ścieżek rowerowych, tylko tam jest to taki problem, że tam co 300 metrów jest skrzyżowanie i naprawdę nie da się prostą, długą jechać, tylko trzeba co chwilę się zatrzymywać. A jeśli chodzi o ścieżki rowerowe w Polsce, to na przykład piękne szlaki R10, Velo Dunajec, Velo Czorszczyn, no, żelazny szlak rowerowy. Teraz tworzy się Wielka Pętla Mazurska. Naprawdę Polska na rowery to jest destynacja doskonała dla Polaków i dla ludzi z zagranicy, dla turystów z zewnątrz, więc ja uważam, że Polska też powinna wejść w promocję Polski jako kraju destynacji rowerowej.
Zwłaszcza, czyli że mamy nie wszystko, mamy się nie? czego wstydzić.
Nawet mamy się czym chwalić, uważam.
Jak tak podróżujecie jeszcze, bo my tutaj niejednokrotnie rozmawialiśmy o trasach rowerowych i są miejsca, gdzie oczywiście trzeba zrobić więcej, mniej i tak dalej. Podpatrujemy to, co jest na świecie. Co tobie się narzuca, żeby można było przeszczepić na nasz rynek jeszcze? Co widziałeś gdzieś albo czego
żeby jeszcze
brakuje?
Tę infrastrukturę jeszcze ulepszyć tak. Zrobić krok do przodu.
No to więcej ścieżek rowerowych, ścieżki rowerowe i ja na przykład uważam, że coś z lasami powinniśmy zrobić, bo w każdym lesie jest mnóstwo dróg przeciwpożarowych.
Ale masz na myśli Lasy Państwowe, tutaj tak, jako przedsiębiorstwa, jako firmę zarządzającą lasami.
Tak, Lasy Państwowe wprowadziły bodajże rok temu Nocuj w lesie. Już korzystając z tej akcji, tydzień temu pojechałem sobie rowerem pod Tarnów do lasu Cichawa, a właściwie pod Kłaj i spaliśmy tam w lesie sobie na dziko. Latem też zapraszam, trzeci weekend lipca będę robił między Katowicami a Krakowem. Nazwałem to Summer Chill Out Forest Camp. Można będzie dojechać rowerem, samochodem albo pociągiem do lasu i śpimy w lesie. Spanie w lesie jest cudowne, bo człowiek czuje tą naturę, ale co, dobra, trochę wybiegłem od tematu.
No dobrze,
co powinniśmy zrobić?
Jeszcze cię zapytam, bo fajnie, że wspomniałeś o tej akcji Nocuj w lesie. Trzeba w jakiś sposób zgłaszać chęć takiego nocowania? Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o akcje tak, z Lasami Państwowymi? Na czym to wszystko polega?
Jeśli jedziemy solo lub z kolegą, koleżanką lub grupą do 9 osób, nie trzeba tego zgłaszać. Jeśli planujemy wyjazd grupą powyżej 9 osób, trzeba to zgłaszać. Oczywiście nie wolno robić ogniska w lesie. Nie wiem, czy w każdym lesie, ale na pewno są wyznaczone takie lasy, gdzie można używać kuchenki turystycznej. Mhm. To jest fajne, bo zagrzejesz sobie wodę, zjesz zupkę chińską wieczorem na kolację.
A jakieś miejsca, gdzie można spać? Czy to jest w ogóle, tak jak powiedziałeś, na dziko, tak naprawdę?
Nie, to jest na dziko w lesie, rzeczywiście. To nie jest jakieś, nie wiem, ogrodzone, jakiś teren, czy
wyznaczone miejsca, tak?
Nie, to jest po prostu las, dziki las, gdzie można sobie rozłożyć namiot i mapa tych lasów, co jest na stronie Lasów Państwowych, są wyznaczone miejsca, które lasy są dostępne do spania na dziko.
A jak powiedziałeś o rozwoju tras rowerowych i ścieżek i wspomniałeś o lasach, do czego doszliśmy, to masz na myśli co, żeby bardziej lasy się jeszcze angażowały?
Tak, dlatego że fajnie byłoby na przykład, ja uważam, stworzyć jakąś drogę Velo Forest, na przykład, albo Velo Las i jakiś szlak rowerowy lasami Polski przez drogi przeciwpożarowe, bo w każdym lesie jest mnóstwo tych dróg przeciwpożarowych i one są świetne do jeżdżenia na rowerze. I żeby je
wykorzystać.
Zakaz
wjazdu dla samochodów jest, ale dla rowerów...
Można, tak. Każdy rower może wjechać i... No.
A jak tak spoglądasz na te trasy rowerowe, bo jak się projektuje trasy rowerowe, no to się bierze pod uwagę dostępność i dojazd do stacji kolejowej, żeby ona gdzieś przebiegała obok. Tak. Czy uwzględnia się już lasy? Że ta trasa rowerowa jest poprowadzona gdzieś tak, żeby przy okazji można było wykorzystać las, czy to...
Kojarzę takiej ścieżki rowerowej. Serio nie kojarzę, że przez las...
Czyli to warto też jakby zwrócić na to uwagę przy projektowaniu kolejnych tras rowerowych, bo nie mówię, żeby zmieniać te, które są, bo to jest...
No ja myślę, że to jest dobry pomysł dla osób zarządzających chociażby lasami, żeby wziąć pod uwagę też, jeżeli tutaj już udostępniamy lasy...
Do spania.
Pod kątem właśnie takiego spania na dziko, że przyjeżdżamy w dane miejsce, rozbijamy się z namiotem, następnego dnia zwijamy biwak i nie zostawiamy po sobie śladu poza wyleżałym miejscem, to dlaczego tutaj też nie zrobić kroku w stronę turystów rowerowych?
Tylko oczywiście, żeby nie stworzyć tam ścieżek rowerowych asfaltowych, jasne, żeby nie zabijać tej natury, ale żeby wykorzystać te drogi przeciwpożarowe.
Wiecie co, no ja myślę, że skoro został taki krok zrobiony, bo to jest przełomowy też krok, tak? To myślę, że w tym kierunku gdzieś...
Pójdziemy na
gdzieś,
pewno.
Gdzieś pójdziemy, bo otwieramy się. Oczywiście teraz jeszcze jest kwestia edukacji turystów ewentualnie, bo niektórzy też ich trzeba edukować, jak korzystać z tego lasu tak naprawdę, no, tak?
Podstawowa zasada, żądasz czystości, zachowaj ją sam. Taki jak las zastałeś, to go zostaw. Zastałeś, to go zostaw takiego samego.
Zresztą zasada ta jest od wielu, wielu lat znana tak naprawdę z krajów skandynawskich, gdzie tak naprawdę jest to prawo do rozbicia się, biwakowania w odpowiednim oddaleniu też od domostw.
Tak, 100 metrów.
Nie przeszkadzać po prostu stałym mieszkańcom. Mhm. I zasada jest jedna, przyjeżdżasz dane miejsce, możesz się tam rozbić, przespać i zasada ta jedna, jedyna jest najważniejsza, podstawowa, że zostawiasz to miejsce takim samym, jak po prostu ono było przed Dokładnie. Twoim przyjazdem. I wtedy masz prawo po prostu takie prawo ziemi, że możesz tam biwakować.
To jest super informacja, na pewno przed planowaniem wakacyjnych wyjazdów teraz absolutnie coś fantastycznego. Natomiast jeździsz, jeżeli chodzi o ekwipunek twój, taki jeździcie na swoje wyprawy, to dużo bierzecie sprzętu?
Zależy od wyjazdu. Na taki wyjazd 5-7-10-dniowy, no to po prostu w sakwy ładujemy swoje ubrania i potrzebne rzeczy. Jeśli chodzi o moje takie wyprawy, bo ja sobie wymyśliłem, że będę polarnym rowerzystą, bo kocham klimaty polarne, kocham śnieg, kocham jazdę na rowerze. I teraz jedziemy na Lofoty, które właśnie znajdują się za kołem podbiegunowym północnym. I tu, Bartek, wspomniałeś o tej zasadzie spania pod namiotem w naturze 100 metrów od zabudowań. To się jakoś nazywa po norwesku firwy. I jedziemy tam 13 marca na 2 tygodnie na Lofoty, spać na dziko pod namiotem, obserwować zorze polarne, jeździć na rowerze. Potem jak wrócę z Lofotów, to z Kubą Rybickim jadę do Laponii, przejechać, przetrawersować największe zamarznięte, największe jezioro Laponii, które mamy nadzieję będzie jeszcze zamarznięte. I w planach mam dosyć takie ambitne wyprawy. Za rok chcę przejechać ziemię Baffina, zimą, dojechać na biegun południowy rowerem i przetrawersować Grenlandię. To są takie moje życiowe marzenia i plany rowerowe. Jeśli chodzi o ekwipunek, no to on tam będzie ważył 50-80 kilo niestety.
Okej, no to jasne, od zależności od wyprawy. I o tych wyprawach zimowych już za kilka chwil w programie Między Biegunami. Między Biegunami, program w Radiu Kraków. Tomek Walkiewicz dzisiaj jest naszym gościem o zimowych wyprawach rowerowych. Już wspomniałeś o tych swoich planach rowerowych. Norwegia to jest ten najbliższy plan, ale zanim opowiesz generalnie o tej jeździe już takiej stricte bardzo zimowej, opowiedz o tym sprzęcie, którego używacie podczas takich wyjazdów.
Bo już na początku wspomniałeś o oponach z kolcami.
Tak.
I to jest podstawa, jeśli chodzi o jazdę rowerem zimą w terenie.
Tam, gdzie lód, nie?
Tam, gdzie lód i zamarznięty śnieg. Niewiele osób szczerze z kolcami jeździ. No ja mam trochę śmieszny ten rower na zimę, bo mam opony 1,6 cala, więc one są bardzo cienkie. Marzy mi się fatbike z oponami 4,8 cala, z kolcami są takie. No, zbieram pieniążki na tego fatbike'a. Ja jeżdżę rowerem crossowym i MTB zimą. Kolce mam w tym crossowym rowerze, bo jego zabieram na Lofoty, bo on jest już używany do przelotów samolotem. Był rozkładany i składany, bo samolotem bez problemu można przewieźć rower, tylko wystarczy go złożyć, czyli wyjąć dwa koła, przerzutki, żeby hak od przerzutek się nie złamał i kierownicę i schować to do pokrowca. I za od 40 do 60 euro pobieram linie lotnicze za jeden przelot rowery i można w każdy zakątek Europy go przewieźć.
Grunt to dobrze zapakować go w karton.
I zabezpieczyć.
Ewentualnie też chyba taka
pokrowiec.
Dobra rada, myślę, dla osób, które planowałyby podróż rowerową gdzieś po przelocie samolotem. Tam do tego kartonu można chyba jeszcze dołożyć trochę sprzętu, tak żeby go wypełnić. Robisz tak?
Robię, ale lepiej o tym nie mówić, bo jeszcze ktoś usłyszy z linii lotniczej i będzie prześwietlał, ale tak się robi, bo limit kilogramów to 32.
Czyli
ja do tego pokrowca wszyscy ładujemy tam swoje ciuchy i nie kupujemy bagażu. No, tak się robi i tego nikt nie sprawdza.
No i potem bagaż podręczny i
tak,
można...
I tak na Lofoty właśnie będę obładowany. Mam plan taki. Z przodu sakwy Crosso, bardzo dobry polski producent, polecam serdecznie ich. Z przodu sakwy z jedzeniem, z tyłu z ubraniami, na bagażniku karimata, śpiwór, namiot i taka folia, którą się przykleja do grzejników, za grzejnikami na ścianę. Ona bardzo dobrze izoluje między namiotem a glebą. Trzeba ją położyć i izoluje bardzo dobrze. Jest dzięki temu ciepło w tyłek w namiocie, bo po prostu nie bije to zimno z gleby.
Mhm. Ile, ty mówisz 50 kilka kilogramów, tak?
Nie na Lofoty. Na Lofoty podejrzewam, że nie wiem, ja nie ważę tego nigdy. Jakoś, wiadomo, jest różnica, jak się jedzie obładowanym w sakwy rowerem, bez sakw, na czysto, na pusto, a jeśli chodzi o te 50-80 kilo, to będzie ziemia, Bafina, Antarktyda i Grenlandia, dlatego że na sankach trzeba będzie ciągnąć swój sprzęt i wyżywienie, zależy od wyjazdu, ale na ziemię Bafina na 2 tygodnie, na biegun na 2 miesiące, a na Grenlandię miesiąc, półtora.
A na Lofoty to jedzenie całe z sobą? Czy...
Tak, liofilizaty, zabieramy i zupki chińskie.
Mhm. Czyli zazwyczaj, żeby było lekko.
Tak, żeby było lekko, a te liofilizaty są bardzo dobre. Też mamy polskich producentów. W ogóle w Polsce wszystko się produkuje. Od rowerów, po liofilizaty, po namioty, po sakwy. No to są nie wszystko.
No bardzo często jest tak, że te produkty nasze są bardziej znane za granicą, gdzieś wśród
Jest taka firma brytyjska, która właśnie totalnie się w Stanach reklamuje, jeśli chodzi o rowery, i tam bardzo dużo ich sprzedaje.
No tak, tak, ale to my też często nie doceniamy w ogóle tego, co mamy tak naprawdę.
Dokładnie.
I mówimy, że za granicą jest lepiej, na zachodzie jest
dokładnie
lepiej.
A ja wyznaję zasadę, kupuję to, co polskie, bo ja jestem patriotą, kocham ten kraj, chcę tu mieszkać, tu się urodziłem, to jest moja ziemia. Jest klimat, jaki jest, nieważne, będzie lepiej, będzie dobrze, ale ja chcę kupować polskie produkty.
Okej, okay. Lofoty, plany te zimowe są bardzo duże. Mówisz o sobie jako polarny rowerzysta,
tak? No tak się nazwałem, no bo jakoś trzeba się tam nazwać, żeby się identyfikować. No może wy macie lepszą nazwę.
Bartek jest specjalistą od wymyślania.
To już może poza anteną. Tak, poza anteną coś poszukamy.
Dużo osób uprawia taką turystykę zimową, rowerową?
Ja znalazłem jedną, dwie w Polsce. Znalazłem takie osoby, w tym z jedną zacząłem rozmawiać na Facebooku, spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu i właśnie ustanowiliśmy plan tych wyjazdów razem do Finlandii, ziemię Bafina. Jak dobrze pójdzie, no to na tą Antarktydę i Grenlandię. Trzeba dodać, że tak, Grenlandii po pierwsze nikt nie przetrawersował na świecie, więc no fajnie byłoby coś takiego zrobić jako pierwszy. Na biegun dojechało, tylko 3 osoby dojechały z całego świata, Polak żaden, a ziemię Bafina 1 osoba przejechała zimą. Więc no bardzo, znaczy dobra, może jest więcej takich osób w Polsce, tylko no ja wpisywałem w Google no wyjazdy polarne rower, zima rower i wyskoczyły mi tylko 2 osoby, no to jedziemy dalej z tym koksem i tyle i podbijamy świat na rowerze.
Dobrze, że nie ma przeglądarki polskiej, bo jakbyś pisał, to może rowerzystów byłoby nieco więcej
tak.
Zimowych. Słuchaj, rzuciłeś już generalnie podróżowanie bez roweru?
Osobiste tak, służbowe nie, bo ja od 15 lat zajmuję się służbowo podróżowaniem i organizacją podróży firmowych. Do końca nie rzuciłem, no bo jakoś tam jeżdżę bez roweru, ale raczej już jak ruszam gdzieś, to na rowerze, dlatego że ja już stwierdziłem, że nazwiedzając się tego świata bez roweru, to też czas zwiedzić na rowerze. Dlaczego? Dlatego, że jak się jeździ i używa pociągu lub autobusu jako środka transportu, to zawsze się przejeżdża przez jakieś miasta, cywilizacje, a jeżdżąc na rowerze, ten kraj zwiedza się od środka, od strony jakby natury i przyrody, bo jeździ się przez pola, lasy, łąki.
Daje dużo możliwości. No.
Tak.
No i też jednak ma się kontakt z tymi
tak, kontakt z naturą i lokalnymi mieszkańcami tych mniejszych wiosek, przez które przebiega trasa rowerowa. I...
Jedziesz na rowerze, jesteś ich bliżej, bo oni też bardzo często tego środka transportu używają do codziennych czynności, więc zupełnie inna jest interakcja. Tomek, a ja cię jeszcze chciałem podpytać o takie kwestie, jak trenujecie. Mówiłeś, że w kilka osób jednak z klubu waszego rowerowego także zimą kręcicie tutaj w okolicach Krakowa. Gdzie są twoje ulubione ścieżki bezdroża tu w okolicy Krakowa, jak wybieracie się zimą na rower?
Zdecydowanie Lasy Włoskie. To jest najlepsze miejsce, dlatego że robiąc tam 25 kilometrów, można zrobić 300 metrów podjazdów. A na podjazdach wiadomo, to jest najlepszy trening, gdyż mięśnie wtedy się formują, stają się lepsze, silniejsze, twardsze i bardziej wytrzymałe i po prostu na podjazdach jest najlepszy trening, bo po płaskim to nie ma sensu trenować, bo to, no, to nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć. Po prostu, żeby trenować, żeby mieć mocniejsze mięśnie udowe, żeby lepiej kręcić na tym rowerze, trzeba robić podjazdy i Lasek Wolski jest idealny do tego, naprawdę idealny.
To już do treningu wiemy, a do podróży takich po Małopolsce, co byś proponował?
Jak wsiadacie w pociąg, ruszacie
gdzieś? WTR-ka, żeby... zdecydowanie WTR-ka. Najpierw moja ulubiona trasa. Jadę do Tarnowa pociągiem, jadę Velo Dunajec do miejsca, gdzie Dunajec dopływa do Wisły i potem wiślaną trasą rowerową do Krakowa, albo w stronę Oświęcimia za Kraków i wrócić, jak na przykład, nie wiem, jak ostatnio w listopadzie robiłem 200 kilometrów, chciałem sprawdzić się, czy zrobię 200 kilometrów jednego dnia, no i udało się.
Mhm. Czyli korzystamy z tych tras rowerowych, które są w Małopolsce.
I... Bardzo dużo ich jest. No albo choćby Weloczorszczyn, szlak dookoła Tatr, czy no, ten Velodnajezd, który wspomniałem. No, tras w Małopolsce jest mnóstwo i szczerze, no chyba Veloczocin została wybrana jako trasa, najpiękniejsza trasa w Polsce, z tego co mi się wydaje, rok czy dwa lata temu.
Drodzy Państwo, my o rowerach dużo mówimy w programie Między Biegunami. Zresztą na Spotify'u, na kanale Między Biegunami można odnaleźć te programy, gdzie mówiliśmy o rowerach i o trasach rowerowych w Małopolsce, więc tam będą linki także na naszej stronie internetowej Między Biegunami i Facebooku, więc proszę zajrzeć, bo to są takie motywacje, to są inspiracje do tego, by sobie już przygotowywać wiosenne podróże i letnie, także rowerowe, może ktoś z Państwa...
Jesienne. Piękne wtedy liście zimowe. Są na drzewa.
I zimowe,
no bo naprawdę ludzie, wchodźcie na rowery zimą, ubierzcie się tak, jakbyście na narty jechali, bo tak naprawdę taki ubiór jest najlepszy. Czy tak jak w góry, czy na narty, nie żadne rowerowe ciuchy zimą, broń Boże, bo chodzi o membrany i nieprzemakalne, przeciwwieczne spodnie i kurtkę. I skoro jeździcie na nartach zimą, to czemu i na rowerze, nie?
Tomasz Walkiewicz dzisiaj o zimowych wyprawach rowerowych. My się jeszcze z Państwem nie żegnamy, bo za kilka chwil będziemy mówić o Małopolskim Festiwalu Podróżniczym 50. Równoleżnik, który już za miesiąc odbędzie się w Wieliczce i tam też będzie o rowerach bardzo dużo. Proszę pozostać z nami, to jest program Między Biegunami w Radiu Kraków. Cały czas w programie Między Biegunami będzie troszkę o rowerach. Zapowiadaliśmy już, że teraz przedstawimy także i opowiemy kilka zdań na temat tego, co wydarzy się niebawem, bo program Między Biegunami jest radiowym programem o podróżach, gdzie chcemy Państwa motywować i inspirować, ale będzie okazja.
Spotkacie też fizycznie w Wieliczce.
Z ludźmi, którzy podróżują i kochają podróże i którzy są bez wątpienia wielką inspiracją, bo już w połowie marca trzeci Małopolski Festiwal Podróżniczy 50. Równoleżnik. Bartek, gdybyś przypomniał, dlaczego 50. Równoleżnik?
No tak, przez Małopolskę między innymi przebiega 50. Równoleżnik szerokości geograficznej północnej, a co ciekawe w Krakowie przecinają nam się zarówno 50. Równoleżnik, jak i 20. Południk, więc mamy takie ciekawe miejsce, w którym do tego przecięcia tych linii na globusie następuje, a my postanowiliśmy w ten sposób nazwać właśnie nasz festiwal 50N, którego patronem medialnym jest Radio Kraków i po raz trzeci Państwa zapraszamy do tej kilkudniowej podróży z naszymi prelegentami, gośćmi, którzy do Wieliczki zjadą, bo tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, nie zabraknie też tematów rowerowych.
Ale zaczekaj, bo jeszcze o tym równoleżniku muszę coś powiedzieć. Bo dwie poprzednie edycje odbyły się, te pierwsza i druga odbyła się w Bochni, a teraz po 50. równoleżniku...
No, podróżujemy, ponieważ ten 50. równoleżnik przecina nam w Małopolsce takie miejsca jak chociażby Oświęcim, Zator, Skawinę, właśnie południe Krakowa.
Jeżeli państwo chcielibyście,
jeżeli państwo chcielibyście się pobawić w odkrywanie takiego punktu właśnie tego 50. równoleżnika, w którym miejscu on przebiega, to w południowych dzielnicach Krakowa, tuż poniżej autostrady A4.
Jest takie miejsce?
Tak, jest takie miejsce. Jest ono oznaczone takim betonowym słupeczkiem, więc można go odnaleźć gdzieś w internecie. Jeżeli poszperacie, to go znajdziecie i możecie się tam na spacer wybrać. Dalej z Krakowa na wschód idąc mamy oczywiście kolejne miasta, Wieliczkę, Bochnię, Tarnów, oczywiście i województwie podkarpackim, Rzeszów, dalej Lwów, czyli ten 50. równoleżnik szerokości geograficznej północnej, no, przecina wiele ciekawych miejsc i my po nim też podróżujemy w związku z festiwalem 50N. W tym roku będziemy także w Bochni, bo w Bochni odbędzie się prolog tegorocznej edycji festiwalu. Już w czwartek, 16 marca widzimy się właśnie w kinie Regis. Natomiast na pozostałe dni festiwalowe przenosimy się do Wieliczki i tutaj cały szereg atrakcji. Ja jeszcze dodam też, że poza tymi festiwalowymi atrakcjami też będziemy starali się zainspirować młodych ludzi, bo i w Bochni, i w Wieliczce zaprosimy uczniów miejscowych szkół na wielką lekcję geografii i razem z naszymi gośćmi troszeczkę będziemy przybliżać różne miejsca gdzieś na świecie, uczniom bocheńskich i wielickich szkół.
Ja zawsze powtarzam, że takie spotkanie na żywo z człowiekiem, który podróżuje i ma te doświadczenia, to jest niebywała atrakcja dla nas dorosłych, ale a dla tych dzieci, jak się otwierają im wielkie, robią się wielkie oczy spoglądając na tych podróżników, to jest naprawdę coś fantastycznego.
Zresztą my mamy potwierdzenie, otrzymując od państwa potem maile, wiadomości poprzez kanały social mediowe, że to rzeczywiście jest przeżycie. Otrzymujemy takie informacje także od młodych ludzi, których takie spotkania inspirują gdzieś do podejmowania aktywności. Nas także bardzo cieszy, że osoby właśnie stąd, z tych miejsc w Małopolsce podróżujące także zgłaszają się, żeby wystąpić na takich imprezach właśnie jak Festiwal 50N i takich też osób w tym roku nie zabraknie.
Ja myślę jeszcze o tej wielkiej lekcji geografii. Taka idea zrobienia wielkich lekcji geografii na całym 50. równoleżniku w Małopolsce?
No, cyklicznie, myślę, przez cały rok? Myślę, że to byłaby duża wartość dla uczniów małopolskich szkół i chyba musimy o tym gdzieś pomyśleć.
Dobrze, festiwal 4 dni właściwie, bo w Bochni, a później 3 dni w Wieliczce, więc tych prelekcji, pokazów bardzo dużo się pojawiło w programie.
Tak, no mamy 4 dni festiwalowe, można powiedzieć, więc tych spotkań będzie co niemiara. Ja tylko tutaj wrócę jeszcze do tematu rowerowego, bo one
nawiązania
rzeczywiście...
Nawiązania do Tomka, tak.
Tak, tutaj nasz gość o tym dzisiaj sporo opowiadał, szczególnie w odniesieniu do turystyki rowerowej zimą, ale my w połowie marca będziemy już w przededniu wiosny i tutaj myślę, że świetnymi spotkaniami będą właśnie te także dotyczące podróżowania rowerowego. No i przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj dla mieszkańców Małopolski bardzo wartościowym spotkaniem będą warsztaty Jarka Tarańskiego, człowieka, który o szlakach rowerowych i ścieżkach w Małopolsce wie praktycznie wszystko. On cały czas jest w ruchu, on cały czas jest na rowerze, on cały czas sprawdza, co się zmienia też w tej infrastrukturze, jak ona jest rozbudowywana, gdzie łączone są poszczególne odcinki szlaków i bardzo z tego powodu się cieszymy, że Jarek tutaj na festiwalu opowie o tej turystyce rowerowej w Małopolsce, o tym, jak te szlaki się zmieniają, jak są wydłużane, jak są łączone, co nowego nas czeka w najbliższym czasie, ale także też troszeczkę myślę, że nie zabraknie informacji o takich sprzętowych, praktycznych, więc myślę, że dla każdego i dla tych bardziej zaawansowanych turystów rowerowych, jak i tych, którzy dopiero gdzieś tam planują zakup roweru, nie zabraknie.
I tak myślę sobie, że jeżeli ktoś będzie na tych warsztatach, to też musi dołączyć do tego spotkanie z Piotrkiem Strzeżyszem.
Zdecydowanie tak. Z Piotrkiem Strzeżyszem spotkamy się już w piątek, 17 marca. W piątkowy wieczór Piotr opowie o swoich podróżach, wielu podróżach, bo trasę z Alaski do Ziemi Ognistej przez 3 Ameryki pokonywał kilkukrotnie. Z wieloma przygodami, nie zawsze tymi pozytywnymi, bo tam była i złamana noga, i jakieś wypadki, inne historie, które niekoniecznie szczęśliwie się kończyły, bo Piotr musiał po prostu przedwcześnie wrócić do Polski. Ale 4-krotnie był w Argentynie i w Chile i o tych właśnie historiach z tej części tej trasy Alaska Ziemia Ognista opowie u nas na festiwalu. No myślę, że Piotra można spokojnie nazwać jednym z najbardziej doświadczonych turystów rowerowych w Polsce, podróżników przez naprawdę duże P, bo te jego doświadczenia z całego świata, z różnych kontynentów naprawdę są przeogromne. No i też myślę, że wiele osób, które miały okazję uczestniczyć w spotkaniach z nim, w spotkaniach autorskich, bo jest także autorem kilku książek dotyczących jego podróży, ale także przemyśleń z podróży, bo bardzo często podróżuje samotnie, no wiedzą, że one są pełne humoru, pozytywnych emocji, no ale także niespodziewanych zwrotów akcji, także Argentyna, Chile z Piotrem Strzeżyszem w piątek 17 marca w Wielickiej Mediatece.
Ja tak myślę jeszcze o Piotrze, to oczywiście te jego podróże także doceniane przez środowisko podróżników, bo nagradzane niejednokrotnie, więc to absolutnie jako inspiracja coś koniecznego do zobaczenia. Zresztą wszystko, co będzie w programie, to jest, są motywacyjne trochę dla nas wszystkich pokazy.
Tak, bo... my tutaj będziemy starali się tak program festiwalowy poprowadzić, żeby nie zabrakło też takich inspirujących spotkań, warsztatowych spotkań, więc też tutaj możecie Państwo liczyć na spotkania z praktykami, jeśli chodzi o turystykę karawaningową, kamperwanową.
Modną, coraz bardziej modną.
Modną, ponieważ tak jak nasz gość dzisiejszy, Tomek Walkiewicz, wspomniał, no w czasie pandemii szukaliśmy możliwości aktywnego spędzania czasu. Tomek poszedł w rowery, wypoczynek na świeżym powietrzu, stworzyli klub rowerowy, żeby móc też na wyjazdy wspólne wyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. No wiele osób też w pandemii zdecydowało się albo kupić kampera, albo przerobić jakiegoś blaszaka, dostawczaka na taki pojazd bardziej przystosowany mieszkalny do wyjazdów turystycznych, mieszkalny. Można powiedzieć, że ta forma turystyki kamperwanowej czy karawaningowej, jak wcześniej była nazywana też, i w ogóle te wszystkie informacje o tym, jak przerobić taki samochód, rady praktyczne, to naprawdę bardzo dużo do przodu w tym okresie ostatnich 3 lat się wydarzyło. No i my też tutaj zaprosiliśmy specjalistów w tym temacie. Będą między innymi Aga i Bartek Wrzosek z projektu Kaluna Trip. To są akurat tradycjonaliści, powiedziałbym, bo osoby podróżujące Volkswagenem T2, liczącym sobie 50 lat. Popularny ogórek. Drodzy Państwo, mieli okazję już nim przejechać kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przez Amerykę Północną. Ostatnio podróż do Iranu przez Turcję, Gruzję.
Tym starym samochodem.
Tak, tym starym samochodem. I tym Volkswagenem T2 przyjadą do Wieliczki, jeżeli tylko nie zepsuje się po drodze, ale naprawdę auto jest w świetnym stanie, więc mamy nadzieję, że Państwo też będziecie mogli ten samochód zobaczyć. On oczywiście nie ma tych wszystkich udogodnień jak nowoczesne kampery. On jest bardzo surowy w środku, ale to też jest urok takiego podróżowania.
Ale będzie też oczywiście o takim karawaningu, który teraz jest uprawiany. Będą warsztaty, gdzie będzie można zobaczyć te samochody i dowiedzieć się od tych praktyków bardzo wiele rzeczy. To proszę szukać szczegółów na Facebooku 50N, 50 równoleżnik, tam Państwo poszperacie i znajdziecie niebawem także na stronie internetowej, wszystkie informacje będą. I Bartek, jeszcze w dwóch zdaniach, bo tutaj sygnały na słuchawki, żebyśmy już kończyli powoli, gwiazdy. Bo oto pytanie.
Gwiazdy mamy na niebie, natomiast u nas na festiwalu będą goście specjalni. Będzie Krzysztof Wielicki, będzie Gosia Szumska. No i będzie jeszcze też gość specjalny w piątkowy wieczór, który będzie takim łącznikiem, solnym łącznikiem, można powiedzieć, między prologiem imprezy w Bochni i festiwalem, już tą częścią właściwą w Wieliczce, który pojawi się zarówno w czwartek, jak i w piątek na naszym festiwalu, ale o tym gościu będziemy informować na naszym Facebooku, Instagramie w najbliższych dniach, więc tam Państwa zapraszamy, bo to będzie naprawdę bardzo ciekawa postać.
Ja tylko dodam, że prezentacja w Bochni będzie inna od prezentacji w Wieliczce, że niekoniecznie...
Bez dwóch zdań,
natomiast zastanawiałem się, czy ten gość soli. I używa soli. W jakich ilościach?
To się dowiemy.
Tak na marginesie. Dobrze, 50. równoleżnik, Małopolski Festiwal Podróżniczy już w połowie marca. Proszę szukać informacji. My oczywiście serdecznie zapraszamy. Radio Kraków jest patronem medialnym tej imprezy, a za dzisiejszy program Między Biegunami i także tę motywacyjną rozmowę o zimowym podróżowaniu dziękujemy Tomkowi Walkiewiczowi, a my Państwu mówimy do widzenia. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.